Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki zwołane na 28 grudnia na godzinę 13.30. Witam Pana Burmistrza, Państwa Radnych, zaproszonych gości. Pozwolę sobie odczytać porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie wniosku w sprawie zmian w porządku obrad. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Miasto Marki, druk nr 33. Punkt piąty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 21. Punkt szósty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 22. Punkt siódmy, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 25. Punkt ósmy, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 26. Punkt dziewiąty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, druk nr 37. Punkt 10, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 55, łamane na 462, łamane na 2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Marki na lata 2018-2035, druk nr 38. Punkt 11, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 55, łamane na 463, łamane na 2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Miasto Marki na 2018 rok, druk nr 39. Punkt 12, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 66, łamane na 593, łamane na 2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, druk nr 40. I 13 punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2019, druk nr 35. Punkt 14, sprawy różne. Punkt 15, zamknięcie posiedzenia. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie wniosku w sprawie zmian w porządku obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć wniosek? Pan Burmistrz, oddaję głos. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, chciałem prosić, żeby zamienić numery druków w punkcie numer 12 uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych. Dzisiaj zauważyliśmy, że zabrakło w tej uchwale jednego paragrafu dotyczącego terminu wykupu tych obligacji. Trzeba było ten paragraf dopisać, dlatego proszę o wymianę druku numer 40 na druk numer 42, który został Państwu dostarczony, który właśnie zawiera ten brakujący paragraf i prośbę o procedowanie właśnie nad tym numerem druku. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby złożyć jeszcze jakiś wniosek formalny, jeśli chodzi o zmianę do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku Pana Burmistrza o zamianę druku w punkcie 12 z druku nr 40 na druk nr 42? Proszę o podniesienie ręki. 8, 9. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 9 głosami za, przy 0 sprzeciwu, 1 wstrzymującym, wniosek Pana Burmistrza został przyjęty, czyli mamy w punkcie 12 druk nr 42. Szanowni Państwo, w takim razie zamykam punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Miasto Marki, druk nr 33. Bardzo proszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, za chwilę oddam głos Panu Michałowi Babickiemu, pracownikowi Wydziału Planowania Urzędu Miasta Marki. Celem przedstawienia projektu uchwały, dosłownie jedno, dwa zdania komentarza wprowadzającego. W lipcu, 5 lipca została przyjęta przez Sejm ustawa, która ma wdzięczną nazwę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ona potocznie jest nazywana Lex Developer. Uchwała właśnie określa pewnego rodzaju parametry, standardy i wymogi w stosunku do, po pierwsze, terenów, a po drugie do potencjalnych inwestorów, deweloperów, którzy by na tych terenach chcieli prowadzić inwestycje w wyjątkowy sposób, można powiedzieć, taka specustawa deweloperska pozwalająca, tak jak sama nazwa wskazuje, ułatwiająca właśnie realizację tych inwestycji. bardzo dużym skrócie, otóż szczegółowo za chwilę pan Michał powie, nawet na terenach, gdzie nie jest uchwalony plan miejscowy, ba, nawet na niektórych terenach, gdzie nie jest uchwalone studium, gdzie dopuszcza budownictwo mieszkaniowe, natomiast jeżeli tereny spełniają pewien parametr, na przykład są poprzemysłowymi, na przykład po dawnej cegielni, to jest jeden z przykładów, który będziemy w markach omawiać, bez zapisów nawet studium, po przejściu pewnej procedury potencjalny przedsiębiorca, deweloper może wybudować tam osiedle określone według pewnych standardów, które określa ta ustawa, a my w ramach tej uchwały chcielibyśmy te standardy urbanistyczne, jak one się nazywają, dookreślić, bo mamy pewną możliwość ich zmodyfikowania, niestety w pewnym zakresie, i chcielibyśmy właśnie z tego zakresu skorzystać. O szczegółach proszę pana Michała o przedstawieniu ogólnych założeń ustawy oraz tych założeń standardów urbanistycznych, które chcielibyśmy na terenie miasta Marki wprowadzić. Proszę was.
Witam serdecznie. Szanowni Państwo, dziękuję tutaj serdecznie za wstęp. Lokalne standardy urbanistyczne wynikają wprost z zapisów ustawy. Ustawy, która ma znamiona specustawy, tak jak jest specustawa drogowa, specustawa kolejowa, tak samo powstała specustawa mieszkaniowa. Co mamy w założeniach? W założeniach pierwsze główne założenie. Lokalizacja inwestycji, czyli zabudowy mieszkaniowej z inwestycją towarzyszącą, nie musi być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Druga rzecz. Lokalizacja inwestycji musi być niesprzeczna z zapisami studium, poza wyjątkami, a tymi wyjątkami ze studium są tereny powojskowe, pokolejowe, poprodukcyjne, popocztowe, gdzie będzie można budować, znaczy złożyć wniosek do Rady o wydanie pozwolenia na inwestycje, niezależnie od ustaleń i miejscowego planu, i studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego. Tutaj też, jeżeli mamy otuliny form ochrony przyrody, czy też tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych, inwestor w trybie przepisów, w których zostały one uchwalone, może otrzymać zgodę na ich lokalizację i również nie będzie to, jeżeli nie będzie to sprzeczne ze studium, a jeżeli były to tereny jakieś poprzemysłowe, poprodukcyjne, nie będzie też zgodności z tak naprawdę jakimkolwiek dokumentem planistycznym w gminie. Mamy w ustawie wskazane kilka punktów, które muszą być, są wymagane, jeżeli chodzi o wniosek dewelopera. To jest dostęp do drogi publicznej, który w tym wypadku już ustawowo został wskazany jako 6 metrów z założeniem zachowania ochrony przeciwpożarowej, czyli to jest minimalna szerokość. Dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej. Zostały też wskazane maksymalne odległości od przystanków, maksymalne odległości od przedszkoli i szkół, które mogą przyjąć określoną liczbę dzieci, i to jest bardzo istotny punkt z punktu widzenia miasta Marki. Również odległość do terenów wypoczynku oraz ich odpowiednią powierzchnię, maksymalną dopuszczalną liczbę kondygnacji i określenie miejsc parkingowych czy dostęp do sieci ciepłowniczej. Akurat sieć ciepłownicza nie wchodzi w grę, dlatego że na terenie naszego miasta brak zorganizowanej sieci ciepłowniczej. I tutaj w tym zielonym kwadracie zostało określone to, co możemy dokonać. Jeżeli chodzi o ustawę, zapisy ustawowe oraz wielkość naszego miasta, to minimalna odległość do przystanku komunikacji miejskiej to jest kilometr, mierzona po drodze dojściu chodniku, czyli ciągu komunikacyjnym. Odległość do szkoły podstawowej to jest 3 km, przy czym ta szkoła musi pomieścić 7% uczniów z planowanej liczby mieszkańców tej inwestycji, 3 km do przedszkola i 3,5% dzieci, które będą z planowanej inwestycji, teren sportu i rekreacji 4 m2 pomnożone przez planowaną liczbę mieszkańców, i maksymalną liczbę kondygnacji 4. Dostęp do terenów rekreacyjnych również musi wynosić minimum 3 km. I teraz, jeżeli byśmy przeszli pokrótce, jak wygląda cała procedura? Procedura wygląda tak, że do Urzędu Miasta, czyli do wójta, burmistrza, prezydenta miasta wpływa wniosek dewelopera, łącznie z koncepcją urbanistyczną, z całym projektem i z kompletem dokumentów, które są tutaj wcześniej wymienione w ustawie innych instytucji. Jest weryfikacja kompletności wniosku przez burmistrza, ewentualna opinia oraz zbieranie uwag i uzgodnień, które są przewidziane ustawą. Jakie są zadania Rady Miasta? Po zebraniu całej dokumentacji to Rada Miasta ma ocenić, czy ta inwestycja jest zgodna ze studium i zgodna z potrzebami i możliwościami rozwojowymi gminy. Rozpatruje wszystkie uwagi, które wpłynęły i wnioski z konsultacji publicznych, może wszystkie je odrzucić. Rozpatruje opinie do wniosków, w tym przypadku będzie to 23 opinie, które również może odrzucić wszystkie. I zgodnie z ustawą musi uwzględnić uzgodnienia tylko 3 organów, wydając zgodę na realizację inwestycji mieszkaniowej w tym trybie. Jak to wygląda czasowo? Czasowo wygląda to bardzo szybko, dlatego że w dniu wpłynięcia wniosku burmistrz, prezydent, wójt ma 3 dni na umieszczenie wniosku na WIP. I 3 dni de facto na sprawdzenie całego wniosku, który wpłynął na inwestycje. Później wyznacza 14 dni na uzupełnienie braków formalnych. W przeciągu tych dni wystosowuje pismo o konsultacjach społecznych, czy informuje o konsultacjach społecznych. Wysyła również pisma do organów w celu uzyskania opinii i uzgodnień. Te organy mają również 21 dni na przedstawienie swojego stanowiska i tak naprawdę od wpływu wniosku do podjęcia przez Radę Miasta uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub jej odmowie jest 60 dni. Przy czym Rada Miasta może przedłużyć podjęcie tej uchwały o kolejne 30 dni. Czyli całość inwestycji, przygotowanie inwestycji mieszkaniowej ma się zmieścić w 90 dni, łącznie ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i decyzją Rady. Może teraz przejdźmy, jakie tereny może objąć taki wniosek, bo to jest bardzo interesujące dla nas. To są te tereny wyłączone spod zabudowy, gdzie nie będzie można realizować tych terenów. Może najpierw wykluczenia. To są lasy, to są tereny zagrożenia powodziowego, chyba że inwestor uzyska zgodę na podstawie przepisów je ustanawiających, tak? Czyli tereny pokolejowe, popocztowe, niezależnie od przeznaczenia studium. Tereny zgodne ze studium, to znaczy jeżeli mamy taką sytuację, że studium mamy przeznaczoną teren pod zabudowę wielorodzinną, a w planie mamy jednorodzinną, to ta inwestycja musi być zgodna ze studium. I co jest bardzo istotne, wniosek o ustalenie inwestycji może nie uwzględniać ustaleń w zakresie lokalnego układu drogowego, który jest w planach miejscowych, czyli dróg dojazdowych. Jedynym obligo, jeżeli chodzi o powiązanie komunikacyjne, są to powiązania ponadlokalne. Czyli takie wnioski mogą wpłynąć do urzędu i takie wnioski mogą być przedmiotem rozważań Rady Miasta Marki. Zobaczmy, jakby to wyglądało oczywiście przykładowo, może nie w różowych barwach, na terenie Miasta Marki. Mamy tereny poprodukcyjne, tutaj po Państwa prawej stronie, to jest teren dawnej cegielni. Zgodnie ze studium jest to teren usług sportu i rekreacji, czyli usług w zieleni. Natomiast zgodnie z ustawą jest to teren poprodukcyjny, gdzie można nie uwzględniać ani ustaleń miejscowych planów, ani ustaleń studiów. Mamy przykład z samego centrum miasta, gdzie mamy tereny poprodukcyjne de facto. Mamy też tereny wyznaczone pod zabudowę wielorodzinną, gdzie w planach aktualnie jest zabudowa jednorodzinna. Mamy też tereny poprodukcyjne. Tutaj może nie jest zaznaczone, ale mamy obwodnicę Marek, to jest przy granicy z Ząbkami, gdzie oprócz terenów poprodukcyjnych są też częściowo wyznaczone tereny pod zabudowę wielorodzinną. Co się dzieje? Oto może wpłynąć do nas taki wniosek na realizację takiej zabudowy na terenie poprodukcyjnym. Wniosek ten nie musi być zgodny ze studium, nie musi być zgodny z planem, jest to teren produkcyjny. Tak może to wyglądać, czyli maksymalne wykorzystanie terenu. Kolejna rzecz. Była mowa, że na terenie miasta Marki wysokość zabudowy to jest maksymalnie 4 kondygnacji. Ale jeżeli w promieniu pół kilometra od miejsca, gdzie ma być realizowana zabudowa, znajduje się wyższy budynek, to inwestor może przyjąć największą wysokość tego budynku. Więc tutaj może pokażę, to są tereny, które aktualnie przeznaczone są pod zabudowę wielorodzinną. Jeżeli zrobimy okrąg tak naprawdę pół kilometra, łapiemy najwyższy budynek, który jest tutaj przy ulicy Małachowskiego, czyli 11 pięter chyba. Czyli tak naprawdę zakładając, jeżeli byśmy mierzyli od tej działki, mamy taką strefę możliwości realizacji 11 pięter. Jeżeli z kolei byśmy byli inwestorem i wzięlibyśmy pod uwagę ten skrajny budynek, który ma 6 pięter, to automatycznie te pół kilometra nam się rozszerza, tak? Czyli z tego miejsca de facto mamy pół kilometra do tego budynku. Możemy naprawdę budować wysokość w nieskończoność. Jeżeli natomiast przyjmiemy, że jeszcze studium wzdłuż Piłsudskiego mamy dopuszczoną zabudowę wielorodzinną, a nie jest tam określona wysokość, to bierzemy analizę sąsiedztwa pod uwagę, czyli kopujemy 11 pięter, które znajduje się przy ulicy Małachowskiego. Tereny poprodukcyjne przy trasie S8, pełna możliwość realizacji inwestycji. W przypadku, jeżeli byłby jeden właściciel, może realizować dowolną formę architektoniczną, nawet w postaci długich szeregów czy bardzo długich bloków. Taki przykład mamy akurat na Białołęce, chyba najlepszy takiej urbanistyki łanowej typowej. Taki wniosek też może do Państwa wpłynąć pod ocenę. I w związku z powyższym również w ustawie założono możliwość zmiany tych wskaźników urbanistycznych, czyniąc je troszeczkę bardziej restrykcyjnymi. Wskaźniki te można zmienić o 50% w stosunku do tych wskaźników ustawowych, które zostały wyznaczone. W górę albo w dół, my idziemy jednak w dół, czyli zaostrzamy te wskaźniki. Mamy odległość do przystanków komunikacji miejskiej. Jak mówię, było 1000 metrów, proponujemy 500 metrów. Tak? Czyli z domu po chodniku przysłowiowym czy po drodze nie może być dalej niż 500 metrów na przystanek. Jeżeli byśmy sobie popatrzyli, jak mamy obecnie zlokalizowane przystanki, to jest tu wyrysowana strefa 500 i 1000 metrów. To nie jest strefa faktycznego dojścia, ale pokazuje nam skalę. Jeżeli zostawimy 1000 metrów, to tak naprawdę mamy obszar całego miasta. Jeżeli mamy 500 metrów, troszeczkę zaczynamy już kontrolować tą potencjalną strefę intensywnej zabudowy. To samo dotyczy przedszkola i szkoły podstawowej, czyli zmniejszenie o 50%. Z 3 km do 1,5 km. Taka sama zasada. Jeżeli byśmy przyjęli 3 kilometry, to tak naprawdę promień od tych szkół sięga nawet poza granicę miasta Marki. Przy przyjęciu 1,5 kilometra tak naprawdę i tak się wszystkie szkoły łapią, dlatego że my nie jesteśmy powierzchniowo dużą gminą. Jeżeli chodzi o zapewnienie miejsc w szkołach podstawowych i przedszkolach, to myślę, że to jest jedna z najbardziej istotnych spraw dla nas aktualnie. I tutaj mamy wzrost wskaźników, tak? Czyli tak naprawdę ten zapas miejsc w szkole czy w przedszkolu ma być powiększony do tych wskaźników ujściowych z ustawy. I dla przedszkoli to będzie 5,25% liczby mieszkańców inwestycji deweloperskiej, a dla szkoły 10,5%. Czyli tyle miejsca w szkołach albo w przedszkolach będzie musiało być zapewnione, żeby w ogóle wniosek mógł być rozpatrywany jako pełnowartościowy, niewadliwy. Tereny wypoczynku i rekreacji również zmniejszamy odległość 3 km do 1,5 km. No i maksymalna liczba kondygnacji. W ustawie mamy 4 kondygnacje i promień analizy 0,5 km. Zmieniamy to na 2 kondygnacje i maksymalnie 250 metrów, jeżeli chodzi o analizę sąsiedztwa. Chyba, że jest wyższy budynek, a biorąc pod uwagę, że budynki w Markach budują się minimum dwukondygnacyjne, trzykondygnacyjne, więc i tak jeżeli deweloper będzie chciał postawić trzykondygnację, to i tak będzie miał możliwość, będzie wynikało to z sąsiedztwa. Oczywiście uzupełniliśmy to o wskaźniki parkingowe dla inwestycji mieszkaniowych, lokali usługowych lub handlowych. Są to wskaźniki skopiowane, dosłownie skopiowane ze studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dodaliśmy również wskaźniki rowerowe w związku z tym, że już realizujemy inwestycje towarzyszące, tak żeby to jednak już te standardy przedstawiały pełne spektrum wytycznych dla inwestora. Mamy miejsca parkingowe, to już jeżeli Państwo są zainteresowani, to myślę, że sobie przeczytają. To samo dotyczy rowerów i wszystkich rodzajów usług. I dodaliśmy również w projekcie uchwały cały jeden artykuł dotyczący, nazwijmy to, ładu przestrzennego, czyli lokalizowania usług wzdłuż dróg i ciągów publicznych, żeby tworzyć tak jakby strefy funkcjonalne, pierzeje miejskie, zapewnienie powiązań pieszych i rowerowych, zapewnienie powiązań pomiędzy budynkami, żebyśmy nie mieli sytuacji, że powstaje szereg na przykład pół kilometra zabudowy, gdzie tak naprawdę nie ma przejścia, przebicia nawet pieszego przez tą zabudowę. Zawarliśmy zapis dotyczący gospodarki wodami opadowymi, czyli tak naprawdę konieczność zagospodarowania wód opadowych na swoim terenie i oczywiście cały zrównoważony rozwój, czyli konieczność realizacji zieleni osiedlowej, bo muszą Państwo wiedzieć, że w tej ustawie nie ma ani słowa o zieleni, ani słowa o powierzchni biologicznie czynnej. Cała działka może być zgodnie z tą ustawą wybetonowana. I tyle z mojej strony. Ustawa jest nowa, nie ma do niej przepisów wykonawczych, nie ma też linii orzeczniczych, więc tyle kwestii, jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne. Dziękuję.
Czyli mogę jeszcze dodać, Szanowni Państwo, tak jak zapewne Państwo zauważyli, ta ustawa jest z punktu widzenia miasta Marki nie tylko bardzo niebezpiecznym narzędziem dla wielu przedsiębiorców, którzy chcieliby dosyć szybko na niektórych terenach wybudować, a jak się okazuje, bardzo potężne inwestycje deweloperskie. Już teraz mamy bardzo dużo, dziesiątki rozpoczętych inwestycji deweloperskich, które powodują duże problemy, nie tylko mówię w trakcie realizacji, ale później w trakcie zapewnienia chociażby usług dla mieszkańców czy dla dzieci tych mieszkańców, mówię o szkołach i przedszkolach. My od dwóch lat intensywnie powiększamy tą bazę edukacyjną, która już się staje niewystarczająca. Przykładem będzie szkoła podstawowa numer 1, niedawno rozbudowana, gdzie przy rozbudowie było około 700 dzieci. Szkoła była wtedy przewidziana na 500 dzieci. Rozbudowaliśmy ją do możliwości 1000 dzieci, a na chwilę obecną jest 930. Na chwilę obecną mam 930 dzieci. Klas pierwszych dzieci było ponad 150 przyjętych, jeszcze zostają siódme i ósme. Tak szybki zapełnienie się tych terenów inwestycjami deweloperskimi wielorodzinnymi, bo tu o takich mówimy, tu nie będą powstawały domki tudzież szeregowce, tylko to jest w sumie z punktu widzenia przedsiębiorcy, dewelopera logiczne, bo każdy szuka zarobku. To z tej strony jest dla mnie to oczywiste, natomiast z punktu widzenia miasta ten proces jest bardzo, bardzo szybki, którego my po prostu nie nadążamy zapewnić tych usług, które wiążą się z taką ilością mieszkańców, chociaż bardzo się staramy, ale też i nasz budżet, i nasze możliwości, przepustowość jest ograniczona i wszystkiego w jednym roku, bo nawet w jednej czy dwóch kadencji nie jesteśmy w stanie zrobić, a trzy nie mamy czasami możliwości. Już od jakiegoś czasu poszukujemy usilnie terenu na granicy
granicy Pustelnika i Strugi, żeby myśleć w przyszłości, mówię tu o jakiejś perspektywie 5-8 lat na wybudowanie szkoły podstawowej, bo taka potrzeba tam już jest, a za chwilę będzie jeszcze większa. Przypomnę chociażby, jak wygląda sytuacja szkoły podstawowej numer 3. Tą uchwałę, którą Państwu prezentujemy, tak jak Pan Michał powiedział, chcemy maksymalnie w granicach właśnie dopuszczalnych przepisami zaostrzyć, czyli tam, gdzie można zmniejszyć te parametry, tam, gdzie można zwiększyć te parametry. Natomiast jaką będą losy tej uchwały, jak ona trafi do wywody, to tego nie wiemy. Nie mamy zbyt dużo przykładów z województwa mazowieckiego, bo jesteśmy jedną z pierwszych gmin, która przyjmuje taką uchwałę, ale te, do których dotarliśmy, to były albo w całości, albo częściowo uchylane przez wojewodę właśnie na podstawie tych przepisów, które zostały przyjęte przez poszczególne gminy. Co ciekawe, w innym województwie, tutaj mówię o województwie pomorskim, te uchwały powstają i tam wojewoda zupełnie inaczej podchodzi do tych uchwał. Te uchwały są przyjmowane, nawet jeszcze bardziej restrykcyjne niż my to proponujemy właśnie tutaj. Aż się prosi, żeby do takich uchwał dodać te kwestie związane z zielenią, o której powiedział pan Michał, ale takie rzeczy nie możemy zrobić. Tak naprawdę przedsiębiorca, deweloper, który będzie chciał przeprocedować swój teren, może w 100% go zabetonować, tak powiem, czyli przeznaczyć resztę terenu pod parking i bez zieleni powstanie takie blokowisko, które w przeciągu 2-3 lat, no, patrząc specjalnie przedstawiłem ten obrazek, jest wybudować kilka tysięcy, bo o takiej mówimy, ilości mieszkań, a przekładając na osoby, no to trzeba liczyć średnio 3-4 osoby na jedno mieszkanie, a na pewno na przynajmniej jedno, jak nie dwoje dzieci, bo przeważnie osoby, które w markach zamieszkują, to są osoby młode, w tak zwanym okresie produkcyjnym, gdzie to potomstwo albo już jest, albo za chwilę się pojawia. Przekładając projekt uchwały, proszę o jego zaopiniowanie pozytywne, bo chcielibyśmy właśnie te standardy przyjąć, bo już mamy zgłoszenia od deweloperów, którzy interesują się właśnie tymi przepisami i chcieliby w ramach tych przepisów właśnie te inwestycje realizować i te osiedla budować. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję, jeśli Państwo chcieliby zadać pytania jeszcze dodatkowe. Proszę, Agnieszka Łużyńska.
Ja chciałam się zapytać, bo Pan mówił, że opinie trzech organów gmina musi uwzględnić. Jakie to są organy?
Już sekundeczkę, zaraz Pani sprawdzę. Tak, uzgodnienie jest z organem administracji geologicznej w odniesieniu do występowania terenów udokumentowanych złóż kopalin, wojewódzki konserwator zabytków i zarządca drogi. Pozostałe, to już może uzupełnię, jeżeli chodzi o opinię, czyli to, co Rada Gminy może nie uwzględnić, to mamy Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, Minister Zdrowia, jeżeli chodzi o tereny uzdrowiskowe, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Marszałek Województwa, jeżeli chodzi o ochronę gruntów rolnych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Lasy Państwowe, zarządca terenów kolejowych, starosta, jeżeli chodzi o prowadzenie kataster nieruchomości, właściwego wojewodę, marszałka w odniesieniu do zadań rządowych lub samorządowych, czyli wszystkie te organy, które normalnie przy procesie sporządzania planu miejscowego w większości przypadków są obowiązkowe, w tym wypadku ich opinia może zostać przez Radę pominięta.
A który to jest paragraf, Panie Michale?
Już Panu mówię. To jest artykuł 7. To jest wprost ustawy, czytałem to. Artykuł 7, ustęp 12.
Dziękuję. Jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytania? Proszę, Pan Mikołaj Szczepanowski.
Rozumiem, że ustawa daje możliwość, ale nie jesteśmy w żaden sposób zobligowani do przyjęcia takiej uchwały.
Nie są Państwo zobligowani, aczkolwiek jeżeli Państwo nie przyjmą uchwały, istnieje możliwość zaskarżenia. tego, że Państwo takiej uchwały nie przyjęli i tutaj też, żeby nie być gołosłownym, już znajdę, powiem Państwu, jak to wygląda, dlatego że uzyskanie, przepraszam, bo tego jest strasznie tutaj dużo, tu jest skarga. Sekundeczkę. Tutaj jest organ, warunki realizacji. Teraz tak, skarga, bo to jest na tą uchwałę, jeżeli Państwo nie przyjmą tej uchwały, to skarga, o której jest mowa, ma być wniesiona w terminie 30 dni od dnia opublikowania uchwały.
Jeszcze raz mógłbym poprosić, jeśli nie przyjmiemy uchwały...
Wydaje się takie, że my musimy przyjmować.
Nie musimy uchwały.
Jeżeli nie przyjmiemy, jeżeli nie musimy, natomiast jeżeli nie przyjmiemy, to przedsiębiorca i deweloper będzie posługiwał się tymi parametrami wynikającymi z ustawy. Czyli bardziej... A nasza uchwała po prostu ma możliwość do 50% w górę albo w dół ustalenia tych parametrów.
Dziękuję. Mogę?
Proszę. Drugie pytanie, proszę.
Mamy jeszcze takie pytanie, czy jak wszystkie przesłanki są spełnione przez inwestora, to Rada Miasta musi to wydać zgodę, czy my jesteśmy cały czas
Teoretycznie może oczywiście odmówić, ale jeżeli wszystkie przesłanki zostaną spełnione, to raczej powinna wydać pozytywną opinię. Ale oczywiście może być, że Rada powie, że nie, natomiast wtedy taki przedsiębiorca, to co właśnie Pan Michał powiedział, ma pełną ścieżkę odwoławczą na decyzję Rady. Oczywiście też poprzedzone jest to opinią burmistrza, a w tym przypadku burmistrz też może wydać negatywną opinię, Rada może wydać negatywną uchwałę, albo odwrotnie, mimo mojej negatywnej opinii Rada może pozytywną wydać uchwałę, no ale to od tej decyzji Rady przysługuje, zresztą jak od każdej takiego przedsiębiorcy, czy osobie fizycznej, która prowadzi taką działalność, cała ścieżka odwoławcza.
To jeszcze mam takie techniczne pytanie, hipotetyczne bardzo. Nawet na tym zdjęciu, jeśli mamy budynek chyba J2-11-kondygnacyjny i ktoś postawi w obrębie pół kilometra,
250
metrów, tak, zgodnie z naszą uchwałą, to rozumiem, że od następnego cyklu tak jakby to jest centralny punkt i znowu może powstać 11-kondygnacyjny. To lekko jestem przerażony. Rozumiem Państwa.
Dziękuję. Czy jest jakieś pytania? Chciałby ktoś zadać?
My mamy tylko obstrukcyjne możliwości.
Że na przykład możemy prowadzić jako rada zmiany?
To obstrukcja słucha, bo tak naprawdę...
inwestycji?
Jeżeli, bo to wygląda to tak, że jeżeli wpłynie do Rady wniosek, to będzie tam cała koncepcja architektoniczno-budowlana całego osiedla, czyli tak jakbyście Państwo oglądali projekt osiedla. I Państwo jako Rada muszą zadecydować, czy pozwolić na jego realizację, czy nie. Tak, dokładnie.
Ale czy rozumiem, że możemy wskazać jakieś zmiany? Prawnie możemy wskazać takie zmiany?
Nigdy w życiu nie widziałem takiej uchwały Rady Miasta.
No. Też jako ciekawostka, bo to też było mówione, jeden z parametrów jest kwestia zapewnienia ilości miejsc w szkołach. Może się okazać, że deweloper tutaj na tym obrazku będzie to dobrze widać, na tych, nie tam jest, nie to strony, przepraszam. W tym miejscu po ograniczeniu do 1,5 kilometra, jeśli chodzi o szkołę, tutaj jest ta żółta, ten żółty okrąg, no może powiedzieć, no w tym obszarze z okolicy Strugi mogłoby powstać albo tutaj jakieś duże osiedle, które nie łapie się w tych granicach. To deweloper ma możliwość przez 5 lat, jeżeli dobrze pamiętam, proszę mnie poprawić, finansowania dowozu dzieci do szkoły. Czyli on zapewnia gminie, że przez 5 lat będzie płacił i tak w cudzysłowie ten parametr spełni, nawet jeżeli będzie po tym obszarze. Więc sobie jeszcze... Nie, no, jeżeli on spełni i podpisze porozumienie, że będzie dopłacał, to nie będzie mieli podstaw, żeby... No tak, ale zgoda Rady Gminy jest obligatoryjna do wydania pozwolenia w ogóle.
Panie Michale, a jeśli chodzi o minimalną wielkość mieszkania, czy to też można...
Tak. Nie, może skończę dowód, żeby było jasne. W ustawie jest napisane tak. Jeżeli inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości niespełniającej wymogu, czyli w naszym przypadku będzie to 1,5 kilometra, wymóg ten uważa się za spełniony, jeżeli inwestor zobowiąże się za zgodą Rady Gminy, wyrażoną w formie uchwały, do przekazania na rzecz gminy kwotę odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieku w czasie przewozu. A co po 5 latach? Znaczy to jest moje pytanie teraz.
Ja chciałem zadać pytanie, jeśli chodzi o minimalną wielkość mieszkania, bo tu w paragrafie, znaczy w paragrafie trzecim określamy, że wielokrotność 28 metrów. Czy tu też możemy ewentualnie, czy to też mamy obligo, że to jest minimalna wielkość?
Jeżeli chodzi o liczbę, powiedzmy tak, planowane... Ten parametr został wpisany na sztywno w ustawę, że planowaną liczbę mieszkańców ustala się jako iloraz powierzchni użytkowej mieszkań i wskaźnika wynoszącego 28 metrów kwadratowych. Czyli... Czy tak, czyli na jedną osobę...
1000 mieszkań 28 metrów.
Tak, dokładnie.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Pan Mikołaj Szczepanowski, proszę.
Przepraszam, bo może w toku prezentacji padło to ta odpowiedź, ale czy nasze parametry są jakoś maksymalnie zaostrzone, czy maksymalnie, dobra.
Tak, proszę. Józef, czy? Pan Robert Szefroński.
Dziękuję. Panie Michale, pytanie, czy ta specustawa dotyczy tylko budownictwa wielorodzinnego, czy również jednorodzinnego?
Dotyczy jednego i drugiego. I teraz co ustawodawca rozumiał przez budownictwo jednorodzinne, a co przez wielorodzinne. Inwestycja mieszkaniowa, przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10 wraz z urządzeniami, drogami wewnętrznymi i innymi rzeczami technicznymi.
Czyli jednorodzinne jakby wielorodzinne.
Tak, czyli 10 lokali mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej będzie można już skorzystać z tej opcji, z tej ustawy.
A lokal? Co to jest?
Lokal jest zgodnie z ustawą prawo budowlane, wydzielona część przeznaczona do zamieszkania, tak?
Czyli dwa domy pięciopokojowe.
Panie Michale, jeszcze jedno pytanie, tak jakby podsumowując, ale jednocześnie porządkując te sprawy w głowie. Jakie jest pierwszeństwo specustawy w stosunku do planu zagospodarowania, w stosunku do studium?
Jakie jest pierwszeństwo? Powiem tak. Zaczynając od samego początku. Nad tą ustawą są tylko specustawy infrastrukturalne, czyli kolejowa, drogowa, tam rurociągi. Natomiast ta ustawa jest ponad wszystkim, czyli ponad planami i studiami, jeżeli chodzi o tereny popocztowe, poprodukcyjne, powojskowe, pokolejowe. Natomiast jeżeli plan jest niezgodny ze studium, to studium ma pierwszeństwo.
Jeżeli plan, który?
Plan miejscowy, lokalny, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest niezgodny ze studium, to studium ma pierwszeństwo, czyli zawsze studium, tak naprawdę ustalenia studium są najważniejsze.
Specustawa, a plan zagospodarowania?
Specustawa, inwestycja realizowana na podstawie tej ustawy może być niezgodna z planem miejscowym.
Może być niezgodna.
Tak. Nawet to, co było w prezentacji powiedziane, nawet w odniesieniu do wyznaczonych dróg dojazdowych w miejscowych planach, które mamy aktualnie. To znaczy, jeżeli bardzo ładny jest przykład na Strudze, gdzie mamy ładnie siatkę dróg wyznaczoną. Zresztą na Markach Południa od strony Białołęki również. Może Białołęka tutaj od tej strony jest lepszym przykładem. Mamy wyznaczone teraz taką kratę z dróg dojazdowych, tak? A na podstawie tej ustawy można wybudować taki ciąg jak na Białołęce. No bo z jednym dojazdem, no bo przecież osiedle jako inwestycja będzie miało dostęp do drogi publicznej z jednej strony.
A w środku drogi będą
tak, już prywatne, wewnętrzne.
Panie Michale, jest ostatnie pytanie. A co z terenami, które leżą na terenie gminy, a nie są własnością gminy? Na przykład Skarbu Państwa.
Ona też obowiązuje, ta ustawa, natomiast jeżeli będzie inwestor, który będzie chciał budować na gruntach Skarbu Państwa, no to taki wniosek też do nas płynie.
Jasne.
Ale to muszą być prywatne tereny, tak?
Słucham? Nie muszą.
To można budować na terenie Skarbu Państwa?
Można. Wystarczy, że jest na przykład powołana spółka celowa. Mieszkanie plus.
I wtedy też nasze standardy obowiązują, tak. Rozumiem. Czyli nie będzie to przesyłane do Rady Powiatu, tam do właściciela, tylko do...
W ogóle powiat jako powiat nie egzystuje w tej ustawie. On wydaje tylko pozwolenie na budowę, koniec.
Okay.
Tak?
Pani Agnieszka Różnicka.
Tak, ja mam jeszcze pytanie, bo mówił Pan, że teren, na którym będzie, że tak powiem, taka inwestycja, musi mieć dostęp do kanalizacji i do wodociągu. I jak to wygląda na przykład właśnie, no powiedzmy, że taki teren nie ma, no to wtedy czy to inwestor się jakoś zobowiązuje, że wtedy doprowadzi, tak, rozumiem, i dopiero wtedy może zacząć inwestycję?
Tak, może to być na przykład inwestycja towarzysząca, bo, która będzie realizowana.
Czyli równolegle może być realizowana? Aha, czyli on nie musi nawet nie trzeba czekać, żeby doprowadzić. Rozumiem, dobrze, dziękuję.
Pan Grzegorz Chwiłocki, proszę.
Chciałem zapytać o sekwencję czynności administracyjnych w kontekście tego powiatu. Czy on, rozumiem, że tak, wpływa wniosek i wtedy Rada Miasta wyraża zgodę i dopiero wtedy na podstawie tej zgody starostwo formalnie tylko wydaje pozwolenie na budowę, czy też gdzieś indziej to starostwo zaczyna działać zgodnie z przyjętym jakimś harmonogramem?
Dobrze, to teraz ja powiem, jak wygląda sytuacja prawna w ogóle tej uchwały. Tą uchwałę, którą Rada Miasta podejmie, którą Państwo podejmą, ma akt prawa miejscowego. Czyli jest tak jakby mikroplanem, który musi być opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa. I rola starostwa sprowadza się do tego, że w trybie niniejszej ustawy do starostwa ma wpłynąć wniosek o pozwolenie, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, do której będzie załączona ta uchwała. I tak naprawdę rzeczy, które wynikają z prawa budowlanego. Tylko tyle.
Czyli starostwo już nie będzie badało ponownie tego, czy ta inwestycja jest zgodna z naszym prawem miejscowym, tylko oceny formalne.
Czyli jest zgodna z tą...
Jeżeli mogę, jak przedsiębiorca czy osoba prywatna idzie do starosty, to jednym z dokumentów, które analizuje starosta, to jest plan miejscowy. Jeżeli tutaj planu miejscowego nie ma, to będzie zgoda Rady Miasta i wtedy plan miejscowy nie będzie rozpatrywany przez starostę. Więc to będzie dokument, który w cudzysłowie zastąpi plan miejscowy.
Przynajmniej odsłonię.
Dokładnie.
Tak, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej ustawy, to te terminy z punktu widzenia funkcjonowania urzędów są trochę nierealne, aczkolwiek ustawodawca przewidział, że za każdy dzień zwłoki jest 500 zł kary na rzecz Skarbu Państwa. Tak. Albo przez inne organy.
Przepraszam bardzo, dlaczego przez Rada Miasta wydaje decyzję?
To dotyczy też wszystkich innych organów, czyli Wód Polskich, nie wiem, zarządców dróg, wszystkich organów.
Dziękuję. To jest kara na rzecz Skarbu Państwa, tak? Mimo tego, że wniosek składa podmiot trzeci, gospodarczy, tak? Aha, w ten sposób to jest.
Czy ktoś jeszcze z Państwa?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad wydaniem opinii do przedłożonego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym wydaniem opinii do projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Miasto Marki, druk nr 33. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Thank you. 7, 8, 9. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 3. Ty nie głosować. Dobrze. To, czyli będzie 9 głosów za, 0 sprzeciwu i 3 wstrzymujący. Komisja wydała pozytywną opinię do przedłożonego projektu uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Punkt 5. Rozpoczęcie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 21. Bardzo proszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Druk nr 21 dotyczy nieruchomości zabudowanej o powierzchni 56,60 m2, to jest część działki wenecyjnej 199/8 z obrębu 508. Aktualny dzierżawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie tej dzierżawy. Wykorzystywany ten teren jest na komórkę tak zwaną. Zaległości nie występują. Wnioskuję o przedłużenie tej dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. A panie burmistrzu, stawkę może pan przypomnieć?
Tak. Chyba 60 groszy, dobrze pamiętam. 60 groszy netto plus 2 miesięcznie.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zadać jakieś pytanie do tego projektu? Nie widzę, zamykam dyskusję. Kto z państwa radnych jest za pozytywną wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 21. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 13 głosami za, jednogłośnie. Uchwała uzyskała pozytywną opinię. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 22. Bardzo proszę wnioskodawcę o przedstawienie.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Działka o powierzchni 135 m2, to jest część działki z numerem ewidencyjnego 1521, obręb 303, to jest ulica Grunwaldzka, tam przy tych mieszkaniach komunalnych. Aktualny dzierżawca wystawił wniosek o przedłużenie dzierżawy, to jest przeznaczenie na taki ogródek przydomowy. Aktualnie nie występują oczywiście zaległości. Stawka 15 groszy netto plus VAT miesięcznie i wnioskuję o przedłużenie na okres kolejnych 3 lat. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad wydaniem opinii. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym wydaniem opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 22. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 13 głosami za, jednogłośnie. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. Zamykam punkt 6. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 25. Bardzo proszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Temat dotyczy ulicy Zakole. Mówię to specjalnie, szczególnie do państwa rannych, którzy są po raz pierwszy w tej kadencji. Tam jest taki obszar, pasek, można powiedzieć, który jest między prywatnymi własnościami a tym działkami Skarbu Państwa, który nie ma dostępu do drogi publicznej, i mieszkańcy, którzy sobie życzyli dzierżawą od miasta właśnie te paski na poprawienie swojej działki jako jedyni bezpośredni sąsiedzi tej nieruchomości. Mówię, tam dotyczy w zasadzie całego terenu, wszystkich tych działek po kolei umiejscowionych, zresztą to dobrze widać na tej mapce, która jest załączona. W różnym okresie te umowy stały zawierane, dlatego tego typu uchwały będą się co jakiś czas pojawiały i w tym przypadku dzierżawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie tej dzierżawy. Zaległości nie występują, 20 groszy netto miesięcznie plus VAT za metr kwadratowy oczywiście, i wnioskuję o przedłużenie tej dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zdaniem opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 25. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie. 13 głosami. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. Kolejny punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 26. Bardzo proszę wnioskodawcę.
Dziękuję bardzo. Działka o powierzchni 16,3 m2, też część działki z numeru ewidencyjnego 199/8, obręb 303, to jest przy ulicy Barskiej. Aktualny dzierżawca wystąpił z wnioskiem o przedłużeniem tego terenu, który jest wykorzystywany pod pomieszczenie typu komórka. W zaległości występują. Chciałbym Państwu podać, jaka jest kwota, ale akurat mam przydziurkowane w miejscu kwoty, ale podejrzewam, że... A, mam dalej, 70 groszy. 70 groszy netto za metr kwadratowy i wnioskuję o przedłużenie tej dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Nic ze zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Kto z Państwa? Tak, proszę.
O, to muszę w takim razie... Muszę sprawdzić, to nie odpowiem... To zweryfikuję najwyżej jako autopoprawka na tym, na sesji prowadzę. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym wydaniem opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 26, proszę o podniesienie ręki. 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę tylko Panie Burmistrzu o sprawdzenie, czy obręb jest OK. Zamykam punkt 8. Przechodzimy do punktu 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, druk nr 37. Bardzo proszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Na koniec roku zawsze podejmowała się uchwała o tak zwanych środkach niewykasających, które są realizowane w roku budżetowym danego roku, w tym przypadku 2018 roku. To są inwestycje, które są rozpoczęte, a nie uda się ich dokończyć w tym roku i będą dokończone w przyszłym, natomiast są finansowane z budżetu roku 2018. Na ten cel jest specjalnie te środki zabezpieczone, żeby właśnie w tych poszczególnych kwotach, bo te kwoty są znane w momencie zakończenia, rozliczenia i odebrania tych inwestycji tym kontrahentom, z którymi mamy podpisane umowy, wypłacić. I tak w załączniku do tej uchwały mają Państwo wyszczególnione 6 inwestycji, które są w trakcie realizacji i są podane również w tej ostatniej kolumnie okres, do którego te inwestycje powinny zostać zakończone i rozliczone, a co za tym idzie wypłacone środki. Tak jak powiedziałem, tych inwestycji jest 6 na łączną kwotę 219 610 zł. Przedkładając uchwałę, proszę o jego pozytywne zaopiniowanie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie do tego projektu uchwały? Jeżeli nie, to ja pozwolę sobie jedno pytanko zadać, jeśli chodzi o inwestycję dotyczącą przebudowy ulicy Wyrsza Główny. Tam zostaje te 113 tysięcy. Czy jakieś można uzyskać bliżej szczegóły, co tam jest do dokończenia jeszcze? Czy to jest kwestia tylko odbioru?
Jeśli mogę, to przy ulicy Szpitalnej, tam w tym rejonie właśnie, gdzie jest budowana ulica Wyrsza Główny, znajduje się niezidentyfikowany i nie naniesiony na żadne mapy przewód energetyczny zasilający jakieś osiedle w ulicy Szpitalnej. Wydawało nam się, że po zdiagnozowaniu i zgłoszeniu tego do energetyki uda nam się do 20 grudnia temat zamknąć i dokończyć inwestycje. Okazało się, że energetyka po przyjechaniu na miejsce, ocenie tego przewodu, postanowiła go dokładnie przebadać, jeśli chodzi o jego wydolność, na nowo próbować go izolować i dopiero po tych wszystkich zabiegach pozwolić na umieszczenie w gruncie i przesunięciu jego w takiej formule, w jakiej wykonawca by sobie życzył zgodnie z projektem. No i to spowodowało to, że niestety, ale te prace się przeciągnęły i wykonawca nie jest w stanie tego dokończyć w tym roku, stąd też taka kwota została przesunięta, ponieważ ta inwestycja, można powiedzieć, jest praktycznie na ukończeniu.
Dziękuję. Jeszcze mam pytanko, jeśli chodzi o te dwa programy, które mamy rozpoczęte. Rozumiem, że to wykonawcy są wybrani, tylko są w trakcie realizacji i zakończenie tych prac, które oni mają wykonać, jest planowane na koniec, na przyszły rok. Czyli to jest opracowanie programu polityki zdrowotnej i opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy miasta Marki.
Czy tam są, nie uzyskaliśmy jeszcze oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i to w tej chwili dlatego przesunięty jest ten termin.
Kwestia odbioru,
kwestia,
rozumiem,
kwestia zatwierdzenia programu polityki zdrowotnej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Nie zostały ocenione i stąd konieczność częściowego zatrzymania płatności, bo wypłaciliśmy część, natomiast czekamy na wypłatę drugiej transzy, nastąpi dopiero po właściwej weryfikacji przez Agencję Ocen.
Dziękuję.
Medycznych.
Pan Grzegorz chciał zadać jeszcze pytanie, widziałem, że podnosił rękę, proszę.
O ten program ograniczenia niskiej emisji, czy to jest tutaj też wykonawca został już wybrany i mamy w tej chwili kwestię właśnie jakichś uzgodnień, odbioru i stąd taki termin 30 kwietnia.
Temat trwa nawet niedawno, albo jeszcze trwa, bo zakończyły się konsultacje społeczne, one były ogłaszane w internecie, można było się wypowiedzieć na temat tego programu, więc w trakcie opracowywania ten program.
No to jest opracowanie właśnie tego. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie do przedłożonego projektu uchwały? Jeżeli nie, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad wydaniem opinii. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym wydaniem opinii do projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, druk nr 37, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 13 głosami jednogłośnie projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 55/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018-2035, druk nr 38. Bardzo proszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Tradycyjnie oddam głos pani skarbnik z prośbą o możliwość omówienia WPF-u i zmian do budżetu Miasta Marki na rok 2018.
Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miasto Marki na lata 2018-2035 to tak naprawdę uchwała, która przedstawia bieżący stan budżetu. To, co się zmieni po tym, jak państwu opowiem, jakie zmiany są w uchwale budżetowej. No i oprócz tego mówimy tutaj o tej perspektywie do 2035 roku, jak będą się kształtowały główne pozycje budżetowe gminy miasto Marki. Co do zmian w samym budżecie, to tych zmian jest dość dużo. Po pierwsze, mówimy tutaj, może przedstawię bieżący stan budżetu, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. Nie, dziękuję. Dochody budżetu na dzień dzisiejszy planowane to 181 149 498 zł, z czego dochody bieżące 164 217 719 zł i dochody majątkowe 16 931 779 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to mówimy tutaj o wydatkach w wysokości 202 465 526 zł, z czego wydatki bieżące to 155 121 804 zł, a wydatki majątkowe 47 343 722 zł. Deficyt budżetu w związku z tym, że wydatki są wyższe niż dochody, to 21 316 028 zł. który ten deficyt zostanie pokryty, przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych, to jest 20 749 300 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 566 728 zł. Po stronie przychodowej macie Państwo opisane, znaczy przychody tegoroczne budżetu to 24 366 728 zł i rozchody 3 050 700 zł. Co do zmian w zakresie budżetu, to są to głównie, w zakresie, jeśli chodzi o dochody, mówimy tutaj o takim bieżącej pracy z tym budżetem, czyli bieżącej analizie wykonania dochodów budżetowych gminy Miasto Marki. A z jednej strony, z drugiej strony, to widać chociażby przy zmianach dotyczących lokalnego transportu, w rozdziale lokalny transport zbiorowy, jeśli chodzi o na przykład gospodarkę gruntami i nieruchomościami. To są taka praca, którą my na bieżąco wykonujemy, analizując ten budżet. Tutaj to dotyczy również wpływów z podatków od czynności cywilnoprawnych, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z opłaty skarbowej, grzywny, różne opłaty, które wpływają do budżetu. Macie Państwo przedstawione tutaj te zwiększenia bądź korekty dochodów. Oprócz tego mamy po stronie dochodowej wprowadzone do budżetu 183 824 zł. Otrzymaliśmy od ministra finansów informację o przyznaniu miastu Marki ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. I to jest kwota, która jest przeznaczona na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok. Kolejna zmiana, która wynika z informacji, które otrzymaliśmy, to tym razem minister rodziny, pracy i polityki społecznej przyznał nagrodę dla ośrodka pomocy społecznej w Markach. Jest to 18 tysięcy złotych, które wpłynęło na rachunek gminy, stąd zwiększenie dochodów w dziale 852. Co do pozostałych zmian, to tak jak już mówiłam, wynikają one tak naprawdę z bieżących informacji, które otrzymujemy, z bieżącej analizy wykonania dochodów budżetu gminy Miasto Marki. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, to wydatki i te zmiany, które zostały Państwu zaproponowane, wynikają po pierwsze też z analizy, z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych i naczelników wydziału. I równocześnie też tutaj została przeprowadzona taka analiza dotycząca stopnia zaawansowania, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, co zostało Państwu zaprezentowane w załączniku numer 3, gdzie mamy plan wydatków majątkowych. Nie wiem, czy bardziej uszczegóławiać bo pozostałe załączniki, jeśli chodzi o załączniki numer 4, 5 i 6, wynikają z tych zmian dotyczących dochodów i wydatków gminy Miasto Marki. Może jeszcze, nie wiem, chyba tyle, jeśli chodzi o te zmiany w budżecie, ewentualnie z przyjemnością odpowiem Państwu na pytania. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać jakieś pytania dotyczące przedłożonych projektów uchwał, zarówno WPF-u, jak i uchwały budżetowej na rok 2018? Czy ja mam jedno pytanko, jeśli chodzi o tą część dotyczącą inwestycji w dziale 600. Tam nie udało nam się zrealizować inwestycji na blisko 5,5 miliona złotych. Czy my będziemy to jakoś analizować, później będziemy podejmować następne kroki, żeby później rozplanować te inwestycje, jak będzie możliwość ich wykonania? Do pana burmistrza chyba bardziej, nie? Bo pani...
Pyta.
Nie, no ja patrzę na całościową kwotę, bo to jest tam prawie 5,5 miliona złotych, które nie są, no
tak,
nie są
to jest
wykonane.
Widzę jako konkretne inwestycje, które w ciągu roku były wielokrotnie zmieniane, więc tak ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Bo jakieś
Ale rozumiem, że pan burmistrz ma taką analizę, dlaczego, jakie były przyczyny.
No, one na bieżąco jest nawet przy omawianiu budżetu. Niektóre te inwestycje były też
zmieniane.
Mówię nawet budżetu na 2019 rok. Mm-hmm. Żadna z tych inwestycji nie wypadła z cudzysłowy, tylko ewentualnie się przesunęła.
Przesunęła, dobra. Okej. Okay. Nie widzę więcej dyskusji. Zamykam dyskusję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Najpierw proszę, szanowni państwo, będziemy głosować nad wydaniem opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 55, łamane na 462, łamane na 2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Marki na lata 2018-2035, druk nr 38. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym wydaniem opinii do przedłożonego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 11. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 11 głosami. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Przechodzimy do kolejnego projektu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 55, łamane 463/2017 Rady Miasta Marki dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Miasto Marki na 2018 rok, druk nr 39. Czy wnioskodawca chciałby jeszcze coś dodać do wypowiedzi pani skarbnik? Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad wydaniem opinii. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym wydaniem opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 55, łamane na 463, łamane na 2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Miasto Marki na 2018 rok, druk nr 39. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 11 głosami za, przy 0 sprzeciwu i 1 wstrzymującym. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Zamykam punkt 11. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 66, łamane na 593, łamane na 2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i nabywania i wykupu, druk nr 42. Bardzo proszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu uchwały.
Przepraszam bardzo, dziękuję bardzo. Przekazuję głos pani skarbnik, że przedstawiła projekt uchwały.
Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, druk nr 42, czyli zmiana uchwały, którą podejmowała Rada Miasta Marki 26 września 2018 roku dotyczącej emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Chodzi o to, że 19,5 miliona złotych, które było planowane do wyemitowania w tym roku, zostaje w całości przeniesione na rok następny, nie zmieniając też terminów wykupu poszczególnych serii obligacji. W związku z tym zmiana, która państwu została zaproponowana w uchwale, w projekcie uchwały na druku nr 42, zamienia termin emisji obligacji z 2018 na 2019 rok, zmienia też nazwy serii poprzez zmiany. Była seria A18, teraz jest seria A19 i tak dalej do I. Tutaj się nic więcej nie zmienia. I oprócz tego, ponieważ zmieniają się numery serii, to zmieniają się też, mamy paragraf 5 ustęp 1, który mówi nam o tym, że poszczególne serie, nowe nazwane serie, zostaną wykupione zgodnie z pierwotnym brzmieniem uchwały w latach od 2021 do 2029. Co do tego, co będzie finansowane w roku 2019, to również pozostaje niezmienione, bo emisja obligacji ma za zadanie sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2019 roku. Tego deficytu, który jest, no, oczywiście jest związany z wydatkami majątkowymi, no a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Tutaj też cel wyemitowania obligacji pozostaje niezmieniony, zmienia się tylko rok deficytu budżetu, znaczy planowanego deficytu budżetu. Dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do wydania opinii. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym wydaniem opinii w sprawie zmiany uchwały nr 66 łamane na 593 łamane na 2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2018 roku o, tu mam małe pytanko, druk numer 40 był z września, o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, druk numer 42. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 6, 7, 8, 9, 11. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 11 głosami za, przy 0 sprzeciwu i 1 wstrzymującym. Druk uzyskał pozytywną opinię. Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2019, druk nr 35. Szanowni Państwo, na poprzednim posiedzeniu omawialiśmy tematy, które przegłosowaliśmy. Został sporządzony projekt uchwały, który pozwolę Państwu sobie odczytać i przegłosujemy wydanie opinii do tego projektu uchwały. Jest to druk nr 35 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2019 rok na podstawie artykułu 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami oraz paragrafu 15 ust. 3 Statutu Miasta Marki Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Gospodarczej na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I załącznik do uchwały brzmi następująco. Plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki na 2019 rok. Punkt pierwszy. Przedstawienie Komisji informacji związanych z postępem prac przy budowie obiektów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu finansowania inwestycji oraz kosztów budowy, zapoznanie Komisji z kosztami funkcjonowania spółki Mareckie Inwestycje Miejskie i zrealizowanymi zadaniami w 2018 roku, a także działaniami planowanymi na 2019 rok. Punkt drugi. Zapoznanie Komisji z aktualnym stanem mienia komunalnego, w tym stan nieruchomości gruntowych. Punkt trzeci. Przedstawienie Komisji informacji związanych z postępem prac przy realizacji trzeciego etapu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki realizowanych przez Wodociąg Marecki przy wykorzystaniu funduszy europejskich. Punkt czwarty. Przedstawienie Komisji informacji związanych ze stanem inwestycji zaplanowanych i niezrealizowanych w 2018 roku. Punkt piąty. Opracowanie sprawozdania z prac Komisji za 2018 rok. Punkt szósty. Opracowanie sprawozdania z prac Komisji za 2019 rok. Punkt siódmy. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok. Punkt ósmy. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach związanych z budżetem i finansami miasta. Punkt dziewiąty. Formułowanie opinii i wniosków w zakresie spraw zgłaszanych do Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Czy otwieram dyskusję. Czy Państwo chcielibyście jakieś wprowadzić zmiany? Jeszcze Pan Grzegorz Chibot-Chiłot, proszę uprzejmie.
Nie chcę wprowadzać zmian, Panie Przewodniczący. Mam tylko pytanie w odniesieniu do punktu 1.4. Kiedy planujemy realizację tych punktów mniej więcej? biorąc pod uwagę
terminować?
Tak.
To znaczy tak, jeśli chodzi o priorytety, to zaczęlibyśmy chyba od tego punktu czwartego, czyli przedstawienie Komisji Informacji związanych ze stanem inwestycji zaplanowanych i niezrealizowanych w roku 2018. Następnie, jeśli chodzi o punkt pierwszy, to będą komisje pewnie dwie albo trzy. Nie ukrywam, że chciałbym połączyć je razem z wyjściem na inwestycje miejskie, razem z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, bo z tego co widziałem, to Komisja Oświaty, Kultury i Sportu też ma taki punkt bardzo bieżny, jeśli nawet dwa. To możemy zrobić to w czerwcu. Wtedy byśmy w międzyczasie zajęli się etapami związanymi ze stanem mienia komunalnego i postępem pracy, jeśli chodzi o wodociąg marecki.
Dziękuję.
Znaczy nasza komisja akurat ma wiele prac związanych na bieżąco z opiniowaniem komisji, także będę się starał te tematy rozbijać na jedną, dwie bądź trzy komisje. Jeżeli nie ma więcej uwag, to kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wydaniem pozytywnej opinii do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2019 rok? Proszę o podniesienie ręki. 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, przepraszam. 12. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 13. Punkt 14. Sprawy różne. Zostawiamy na sesję, rozumiem, bo już jest mało czasu. Czyli to znaczy tak, ja jeśli chodzi o komisję, no to przed sesją najbliższą, panie przewodniczący, planujemy sesję na koniec miesiąca? Czyli ostatnia środa miesiąca? W trakcie.
Jeżeli będzie taka potrzeba, to 20 natomiast 30 nie wiem, czy coś ogłosiła, że plany urlopowe
z feriami.
23 będzie planowana sesja, a nie 30. Jeżeli będzie taka potrzeba, 60, to Państwa skierowała, że może się to wydarzyć.
Okej. To w takim razie, Szanowni Państwo, jeżeli tak jak Pan Przewodniczący... Proszę.
Zaproszenie na dzisiejszą komisję dotarło do mnie dopiero wczoraj.
Bardzo przepraszam, ja wysłałem je w piątek, zaraz po otrzymaniu był ten okres świąteczny.
Wiem właśnie.
Ja bardzo bym Państwa prosił o jedną rzecz, o przekazanie mi numerów telefonów, jeżeli to nie byłoby problemem, ja będę przesyłał SMS-em.
Dobra.
Bo... To będzie wtedy szybciej, że będę po prostu będę przekazywał informacje, że jest na skrzynce na przykład przesłane zaproszenie i podawał termin.
Ta komisja i tak
nie mówię o wszystkich punktach, że SMS-em, ale... Tak, ale będę SMS-em przesyłał informacje, że jest planowane posiedzenie komisji.
Dobra, bardzo dziękuję.
Jeżeli nie ma więcej spraw różnych, przechodzimy do kolejnego punktu, 15, zamknięcie posiedzenia. Bardzo serdecznie dziękuję.